stawkę godzinową.
Jak nawet wybitny jeśli, specjalista, tak?
Jak wybitny specjalista, tak. Dlatego, że to nie będzie sprzyjało temu, żeby lekarze się rozwijali, żeby się kształcili, żeby zdobywali jakieś szczególne właśnie umiejętności.
Z kolei dyrektorzy szpitali czekają na konkrety w ustawach i rozporządzeniach.
Jak mówi TOK FM, szef Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, Jacek Kryś, na zmiany pewnie trzeba będzie długo czekać, a potrzebne są od zaraz.
Kolejny rok mamy już niestety stracony. Szpitale od wielu lat borykają się ze słabym finansowaniem i rosnącymi kosztami. W związku z powyższym jesteśmy dzisiaj w lipcu. Zanim te zmiany zafunkcjonują, to jesteśmy już w zasadzie w styczniu. To jest kolejny rok stracony z punktu widzenia takiej większej efektywności w szpitalnictwie. Cała ścieżka legislacji, prawdopodobnie w Sejmie za chwilę urlop. W związku z powyższym, kiedy możemy oczekiwać, że prezydent złoży podpis pod ostateczną wersją ustawy, która miałaby normować te rzeczy, chociażby, które były omawiane wczoraj? Ja jestem już mentalnie w styczniu. W związku z powyższym rok 26 dla mnie już jest stracony.
Ministra zdrowia nie wskazała, kiedy konkretnie można spodziewać się projektów i przyjęcia nowych rozwiązań legislacyjnych.
To był pokaz tego, jak Donald Trump potrafi być zmienny i nieprzewidywalny. Tak o zakończonym szczycie NATO w Ankarze piszą zachodnie media.
Ich komentarze zebrał Tomas Orchowski.
Ten szczyt pokazał, jak bardzo prezydent Trump jest kapryśny, twierdzi New York Times. Dziennik zwraca uwagę, że przywódca USA najpierw obraził dużą część Europy na porannej sesji, a kilka godzin później mówił o zgodzie i pojednaniu. Komentator pro-Trumpowego Foxa w wypowiedziach prezydenta doszukuje się wielkiej strategii. Odstraszanie ważniejsze niż dyplomacja, kończenie wojen przy użyciu siły. Sojusze mają wzmacniać Amerykę. To mają być niektóre założenia tej wielkiej strategii. Islamska Republika Japonii wystrzeliła 111 rakiet. Ale takie wypowiedzi Trumpa nie pomagają w poważnej analizie. Niepoważne wydają się też kolejne ataki na europejskich sojuszników, Danię i Hiszpanię. W przypadku tej pierwszej prezydent USA powtórzył, że jego kraj powinien przejąć Grenlandię. Trump gardzi Danią i resztą Europy. Po co komu wrogowie, jak ma się Trumpa? Pyta duński dziennik Landsposten. Z kolei Madryt to jeden z najzagorzalszych krytyków wojny z Iranem, co irytuje Trumpa, który zagroził, że USA nie będą handlować z Hiszpanią. O Belgii i sprzeczności wypowiadane przez prezydenta USA zmuszają Europejczyków do szybszego uniezależnienia się od Waszyngtonu, podkreśla hiszpańska gazeta El País. Francuski Le Monde zauważa kolejne trumpowe groźby, ale równocześnie zwraca uwagę, że Trump potwierdził wywiązywanie się z sojuszniczych zobowiązań i zapowiedział, że Stany przyznają Ukrainie licencję na produkcję pocisków do systemów Patriot. Turecki Sabah przywołuje słowa prezydenta Erdoğana, który stwierdził, że szczyt w Ankarze stworzył podstawy pod silniejsze NATO. Bezpieczniejsi są też na pewno przywódcy państw sojuszu. Erdoğan dał im w prezencie rewolwery z wygrawerowanymi nazwiskami i ostrą amunicję. Tomasz Rzuchowski, TOK FM.
NATO doprowadzi do Polski i dalej do krajów bałtyckich rurociąg dostarczający paliwo do samolotów i czołgów.
To jedna z decyzji, jakie zapadły podczas szczytu w Ankarze. NATO chce przeznaczyć na rurociąg 27 miliardów euro. Mówią wiceszef MONU Cezary Tomczyk i wiceminister energii Wojciech Wrochna.
W przypadku zagrożenia wojennego przede wszystkim czołgi, samoloty, wszystko to, co ma silnik, potrzebuje paliwa. Do tej pory infrastruktura, która była budowana na zachodzie, pochodziła z lat 60. 70. ze szczytu zimnej wojny. Polska, Czechy, Węgry, Litwa, Łotwa i Estonia to były takie państwa drugiej kategorii pod tym względem. Na szczycie NATO w Ankarze zapadła decyzja, że NATO przeznaczy 27 miliardów euro na rozbudowę tych systemów na zachodzie Europy i na wschodniej flance NATO.
Rurociągi natowskie to oczywiście przede wszystkim infrastruktura militarna, ale w czasach pokoju one też będą miały zastosowanie. To infrastruktura podwójnego zastosowania i na co dzień ten system będzie służył temu, żeby ropę, paliwo lotnicze można było dostarczać do polskich lotnisk, do portu Polska, do polskich rafinerii, w istotny sposób zwiększając polskie bezpieczeństwo energetyczne.
Budowa polskiej części rurociągu może kosztować 20 miliardów złotych. Nasz kraj może dostać z NATO nawet połowę tej kwoty, a inwestycja ma być gotowa w ciągu 6 lat.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej ostrzega przed oszustwami związanymi z nowymi zasadami kupowania w chińskich sklepach internetowych. Od tygodnia do paczek doliczane jest dodatkowe cło.
Ma to powstrzymać rzekę chińskich towarów płynącą do Europy i pomóc chronić europejskich producentów.
Pierwsze sygnały o próbach tego typu oszustw, w których przestępcy domagają się rzekomej konieczności dopłaty cła, już są, mówił w porannym EKG szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda, z którym rozmawiał Wojciech Kowalik.
Do każdej kategorii towarów papierów w paczce doliczone będą 3 euro, ale to nie będzie tak, że zamiast listonosza do naszych drzwi zapuka urzędnik skarbowy i powie, poproszę tutaj moje cło.
Nie, u nas właśnie chodziło nam też o to, żeby tak pobór tego cła zorganizować, żeby był jak najmniej obciążony dla naszego zwykłego klienta, dla naszego podatnika. I to zostało nałożone na firmy, które właśnie pośredniczą w przekazywaniu tych paczek.
Poczta Polska już uczula. Pan też ostrzeże przed możliwymi potencjalnymi oszustwami, na przykład wiadomościami z żądaniami rzekomej konieczności dopłaty takiego cła za paczkę?
Zaczynają do nas spływać takie informacje, które oczywiście negujemy. Urzędnik Skarbowy nie pobiera opłat jakichkolwiek celnych, w tym przypadku e-commerce'owych. Za to jest odpowiedzialna dana platforma, dany operator, który funkcjonuje w danym kraju Unii Europejskiej. W związku z tym ostrzegam naszych słuchaczy do tego, że Urzędnik Skarbowy nie ma prawa do takiego poboru, a co za tym idzie, jeżeli ktoś przyjdzie, proszę zgłaszać odpowiednim organom, na policję.
Chińscy sprzedawcy już zaczęli doliczać do zakupów dodatkowe opłaty celne. Klienci mają je płacić przy składaniu zamówienia.
Jedna decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego szybko uruchomiła kolejne.
Zaledwie dobę po tym, jak MKOL odwiesił rosyjski Komitet Olimpijski, władze światowej siatkówki dały zielone światło Rosjanom do powrotu do rywalizacji.
A więcej na ten temat wie Michał Waszkiewicz z redakcji sportowej TOK FM.
Tego się można było spodziewać. Decyzja MKOL-u o odwieszeniu rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego to jasny sygnał, że można śmiało przywracać sportowców z tego kraju do rywalizacji na najważniejszych arenach. Już zrobiła to Światowa Federacja Siatkówki. No bo przecież Rosjanie będą mogli startować na igrzyskach, o czym mówił James McLeod z MKOL-u. Rosyjski komitet odzyskał swoje prawa, co oznacza, że może wysyłać sportowców na igrzyska. Jedynym zastrzeżeniem jest to, że decyzja w sprawie flagi i hymnu zostanie podjęta w późniejszym terminie. Wiadomo, że te symbole są dla Rosjan ważne, ale to już tylko kwestia czasu, uważa Michał Banasiak z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
Rzeczywiście, że igrzyska są tą imprezą, na której Rosjanom najbardziej zależy. To są już takie federacje sportowe, chociażby wspomniane judo, gdzie Rosjanie już mogą pod własną flagą startować i jeśli rosyjscy zawodnicy wygrywają, to oni swojego hymnu już mogą słuchać.
W najbliższych dniach i tygodniach można spodziewać się, że Rosjan przywrócą kolejne federacje. Pytanie, co zrobi UEFA, bo na powrocie do gry w piłkę Rosjanom zależy najmocniej.
Aleksander Czeferin, szef tej organizacji, on wielokrotnie mówił, że dla niego dyskusja na temat przywrócenia Rosjan może rozpocząć się w momencie, w którym zakończy się wojna rosyjsko-ukraińska.
Ale tak też mówił początkowo MKOL i pozostałe federacje, to już jednak nieaktualne. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
12.11. Jest z nami dr Przemysław Biskup, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Dziś chętni członkowie Partii Pracy, deputowani do Izby Gmin, mogą oficjalnie zacząć zgłaszać swoje kandydatury na lidera Partii Pracy, jednocześnie premiera. Na razie wiadomo, że kandydat jest jeden, Andy Burnham, który już dwukrotnie chciał zostać liderem tego ugrupowania. Uda się za trzecim razem?
No, wszystko wydaje się, że tak.
Ile czasu mają w takim razie potencjalni liderzy do tego, by zgłosić kandydaturę, gdyby się okazało, że jednak ktoś chciałby rzucić rękawice Burnhamowi?
No, z tego co pamiętam, około 2 tygodni, natomiast trzeba powiedzieć uczciwie, że tutaj raczej nie należy się spodziewać jakiejś szczególnie dużej liczby osób.
Znaczy, czy są jakieś przewidywania związane z tym, kto może się zgłosić i czy rzeczywiście ma za sobą takie silne plecy, jak na przykład ma Burnham, który już wydaje się faworytem w tym wyścigu?
Znaczy, Burnham jest faworytem. Mhm. Oczywiście nie możemy w sensie takim czysto formalnym totalnie przesądzić, że zostanie tym przyszłym liderem. Tu oczywiście jest pewna doza, nazwijmy to, niepewności, ale umówmy się, on jest zdecydowanie faworytem. I warto w ogóle podkreślić, że jest bardzo silny nacisk w gronie Partii Pracy na tak zwaną koronację, czyli, mówiąc bardziej naukowo, wybór niekontestowany, tak? Wybór przez aklamację. Natomiast właściwie politykiem, który w ostatnich paru tygodniach najmocniej zaznaczał, że miałby ochotę wystartować, ale właśnie jest tutaj problem nierozpoznany realnego poparcia dla niego w partii, jako taki czarny koń, to jest Al Carnes. To jest były wiceminister obrony, człowiek, który w polityce jest od bardzo niedawna, dopiero od paru lat. Natomiast to jest, a przedtem, czyli można powiedzieć do niedawna, wysokiej rangi oficer Royal Marines, tak, zawodowy wojskowy.
Wspomniał pan, panie doktorze, o tym, że w Partii Pracy jest nacisk na to, żeby rzeczywiście była koronacja, aklamacja, żeby nie było sporów rozrywających Partię Pracy podczas tych potencjalnych prawyborów. Jak rozumiem, takie spory są też szkodliwe dla partii, która już w tym momencie boryka się z ogromnym spadkiem sondażowym w stosunku do wyborów parlamentarnych.
Tak i nie, dlatego że warto podkreślić, że Bernam napotka, czy mu się to podoba, czy nie, na pytania o ostatecznie o legitymizację jego władzy, więc ona pod względem czysto formalnym jest okej, bo partia rządząca, mająca większość parlamentarną, ma prawo mieć premiera, ale ten premier rządzi w oparciu o stary mandat polityczny, wypracowany przez Starmera. I tutaj kryje się największe wyzwanie, dlatego że Starmer, idąc do wyborów, ostatnich wyborów parlamentarnych dwa lata temu, obiecywał wszystko wszystkim. I formalnie Bernam jest związany tym mandatem. Jeżeli będzie chciał cokolwiek poważniej zmienić pod względem programowym, to musi uzyskać nowy mandat. A więc w zasadzie musiałby doprowadzić do przyspieszonych wyborów.
Które nie byłyby chyba teraz zbyt korzystne dla Partii Pracy.
Tak, trzeba powiedzieć, że to byłby ogromny prezent dla opozycji.
No właśnie, bo to też prowadzi do pytania, czy jest sens w ogóle przejmować w tym momencie Partię Pracy, bo Bernam będzie się musiał mierzyć z problemami, które nie tylko były zależne od Keira Starmera. Brytyjskiej gospodarki szybko nie pchnie do przodu, bo to jest proces rozpisany na miesiące. Trudno zapewne też stawić czoła rosnącemu prawicowemu populizmowi. Czy to nie jest tak, że Bernam jest już skazany na porażkę podczas najbliższego głosowania?
Głosowania gdzie?
Głosowania do Izby Gmin, wyborów parlamentarnych.
Tak, no myślę, że na chwilę obecną trudno powiedzieć, że Partia Pracy jest faworytką do wygrania kolejnych wyborów parlamentarnych. I ma pan całkowitą rację. Znaczy większość problemów, przed którymi stanie Bernam, mają charakter strukturalny. One kompletnie są niezależne od osobowości wcześniejszego premiera Starmera, jak i osobowości nowego premiera. Na pewno przy tych wszystkich problemach fakt, że Starmer był, można wręcz zaryzykować taką opinię, pewnym antytalentem w dziedzinie komunikacji publicznej, nie pomagał, ale też dobra komunikacja publiczna, żeby mogła pomóc, no musi mieć pewną treść. A jeśli ta treść jest determinowana przez fakt uwarunkowania ekonomiczne, takie jak na przykład jednocześnie wyjątkowo wysoki skumulowany dług publiczny, wysoki deficyt coroczny, najwyższy w historii nowożytnej poziom opodatkowania obywateli w okresie pokoju, tak? Wyższe się zdarzały tylko w okresie wojny. I jednocześnie problem z produktywnością gospodarki i jeszcze wewnętrzne sprzeczności w ramach programu rządowego, z którym się wygrał wybory. Tutaj zwłaszcza chodzi o Zielony Ład, który po prostu zabija gospodarkę brytyjską poprzez ceny energii. No, te wszystkie problemy nie ustąpią.
Bardzo dziękuję. Doktor Przemysław Biskup, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był z nami. 12:20, to będzie czas na informacje, a po informacjach porozmawiamy o tym, dlaczego Rosja zakazuje do końca miesiąca eksportu oleju napędowego.
Reklama. Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary Apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży tuż obok jeziora Pusty Staw w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
Magda, wszystko w porządku?
Przepraszam, migrena.
Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
Ale duża.
O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
To co?
To do Media Expert.
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
Castorama.
Teoria
i praktyka.
W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Ciało najwyższego przywódcy Iranu, Ajatollaha Alego Chamenejego, dotarło do Meszhedu, gdzie jeszcze dziś zostanie pochowane. Ceremonia będzie zwieńczeniem sześciodniowych uroczystości żałobnych w Iranie i Iraku. Chamenej rządził Iranem przez blisko 37 lat. Zginął w wieku 86 lat pierwszego dnia amerykańsko-izraelskiej agresji na Iran. Rotacja amerykańskich żołnierzy w Polsce ma być przywrócona w ciągu najbliższych tygodni w liczbie powyżej 10 tysięcy, przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że obecność wojsk USA w naszym kraju nie jest wydatkiem, tylko inwestycją w bezpieczeństwo. Dodał, że nasz kraj przeznacza około 15 tysięcy dolarów rocznie na każdego amerykańskiego żołnierza. Gmina Polanów ostrzega mieszkańców przed pumą grasującą w lasach w okolicy Karsinki i Rekowa. Apeluje o niewchodzenie do lasu. Dzikie zwierzę zostało nagrane przez jednego z myśliwych. Powołany został gminny sztab kryzysowy, by jak najszybciej zlokalizować i odłowić zwierzę. Każdy, kto zauważy pumę, proszony jest o pilny kontakt.
TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami Filip Rudnik z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rosja przekazała, że do końca lipca wstrzyma eksport diesla. W ten sposób reaguje na coraz większe niedobory paliwa związane z kolejnymi uderzeniami sił ukraińskich na rafinerie i inne obiekty infrastruktury odpowiedzialne za produkcję paliw. Władimir Putin mówi, że rosyjski system energetyczny ma bardzo wysoki margines bezpieczeństwa i oczywiście pięknie to brzmi wypowiadane z Kremla. Ale teraz wczujmy się na chwilę w kierowcę, któremu zapaliła się lampka rezerwy w samochodzie. Co dalej? Co go czeka?
Najprawdopodobniej do końca wakacji, do końca sezonu letniego on będzie się, ten jakby kierowca, przypuszczalny kierowca rosyjski, będzie się wciąż zmagać z trudnościami biorącymi się po prostu z fizycznego deficytu paliw, który jest efektem ukraińskich ataków na rafinerię i tego, że po prostu moce rafineryjne rosyjskie spadły około 1/3 w przeciągu tych ostatnich 2 miesięcy, więc Rosjanie będą musieli się gotować na to, aby na to, że czekają ich coraz nie znikające trudności. Jeśli chodzi o diesel, o sam zakaz eksportu diesla, od czego pan zaczął, no to to jest na przykład, ten zakaz jest motywowany tym, że przybliża się okres pracy na roli, a właściwie on już się zaczął i ten diesel musi zostać w kraju, aby maszyny rolnicze mogły wyjechać. I w ten sposób Rosjanie, Kreml próbuje to zapewnić. Natomiast nie wpływa to na to, że ten diesel dla rolników będzie, olej napędowy będzie wciąż drogi, co będzie jakby pożerało ich marże na sprzedaży końcowych produktów płodów rolnych. Więc te konsekwencje tych ataków ukraińskich, one rozlewają się poza to, co Rosjanie widzą na słupkach stacji benzynowych.
Tak, uruchamia się pewna lawina, która wpłynie zapewne na inflację w nadchodzących miesiącach. A dlaczego powiedział pan, że do końca wakacji Rosjanie będą musieli borykać się z tymi trudnościami? Co się dalej może wydarzyć?
To jest tylko moje przypuszczenie wynikające z tego, że sezon letni charakteryzuje się tym, że ten popyt na paliwa jest większy. Po okresie letnim on się może znormalizować, co przełożyłoby się na zmniejszone napięcie pomiędzy krzywą popytu i podaży. Natomiast to jest po prostu, bierze się to z tego, że nawet jeżeli, biorąc pod uwagę, przypuszczając, że ukraińskie ataki Rosjanie będą mogli je w jakimś stopniu zmitygować i okresy i po prostu prace naprawcze na rafineriach będą się toczyły, no to w tym przypadku, biorąc pod uwagę te założenia, możemy przypuszczać, że do końca wakacji sytuacja się unormuje. Natomiast biorąc pod uwagę to, że Ukraińcy tak naprawdę tempo tych ataków nie zwalnia, nie można wykluczyć sytuacji, w której te trudności będą przedłużały się i wykraczały poza sezon letni. Natomiast, tak jak powiedziałem, obniżenie popytu po sezonie letnim na pewno w pewnym sensie będzie mitygować to napięcie. Natomiast nie jest powiedziane, że to rozwiąże całą sprawę.
Zmniejszone moce wydobywcze i przetwórcze, jeśli chodzi o ropę, sprawiają, że paliwa jest mniej. Paliwa zapewne jest mniej także dla rosyjskich bombowców, rosyjskich czołgów, rosyjskiego sprzętu do obsługi logistyki linii frontu, ale wydaje się, że akurat tutaj Rosja ma zabezpieczone te paliwa, te zasoby, które są potrzebne, żeby prowadzić akcję zbrojną.
Tak jest. Wydaje mi się, że pamiętajmy o tym, że Rosjanie dysponują rezerwami strategicznymi na wypadek właśnie takich sytuacji. Wydaje się, że dla Rosjan, dla Kremla priorytetem jest oczywiście prowadzenie działań wojennych. No i ten sektor będzie zabezpieczany przez, w pierwszej kolejności będzie zabezpieczany przez dostawy paliwowe. I pamiętajmy też jednocześnie, że Ukraińcy zaatakowali tak naprawdę znaczną większość, tak naprawdę tylko jeden zakład rafineryjny z tych dużych nie został zaatakowany przez Ukraińców. Natomiast nie jest tak, że porażono wszystkie zakłady rafineryjne w całym kraju. Te moce rafineryjne nie zostaną wyzerowane w ten sposób.
Z jednej strony z perspektywy Polski, z perspektywy szerzej Europy Zachodniej, to chyba dobrze, że Rosja jest osłabiona i ma mniejsze możliwości, żeby czerpać zyski z eksportu paliwa, a z drugiej strony, biorąc pod uwagę też trudną sytuację na Bliskim Wschodzie, czy to na pewno jest dobra wiadomość, że tego paliwa na rynku będzie mniej?
Nie, to się już przekłada, patrząc na to z perspektywy kreowania się cen na globalnym rynku paliw, ale także na rynkach europejskich, to nie jest dobra wiadomość. Natomiast pamiętajmy o tym, że ponieważ jakby globalna podaż jest kreowana w ten sposób, że oczywiście jeżeli te wolumeny nie wypływają z Rosji, no to po prostu fizycznie tego paliwa jest mniej i to się może przelewać również na inne rynki, nawet jeśli na tych rynkach nie ma rosyjskiego paliwa, a od 2023 roku rosyjskiego paliwa faktycznie w Unii Europejskiej nie ma. Natomiast niemniej wpływ jest, on jest negatywny w postaci właśnie rosnących cen. Natomiast pamiętajmy o tym, że to jest pewien paradoks, że w momencie, w którym Rosjanie nie mogą rafinować paliw ze względu na ograniczone zdolności magazynowe wewnątrz kraju, oni muszą niejako fizycznie, są zmuszeni do tego, aby wypychać więcej surowca na zewnątrz kraju, właśnie eksportując ropę, co przekłada się łagodząco z kolei na globalną podaż ropy. Więc tutaj mamy do czynienia z kolejną konsekwencją, która jest w pewnym sensie paradoksalna.
Bardzo dziękuję. Filip Rudnik ze Ośrodka Studiów Wschodnich był z nami. Anna Piekutowska w studiu. Witaj, dzień dobry.
Dzień dobry.
Zapytam inaczej po godzinie 14, ale już teraz się spotykamy, żeby porozmawiać trochę o telewizyjnych Oscarach, czyli o 78 już nagrodach Emmy. One zostaną wręczone 14 września, ale właśnie zostały ogłoszone nominacje. 25 nominacji dla dramatu medycznego The Pitt, HBO, 24 dla serialu komediowego Hacks, również HBO. Czy to jest tak, że kiedy już widzimy te ogromne liczby nominacji dla seriali produkowanych przez jedną stację, jeden koncern, to możemy powiedzieć, że to jest dobry rok dla tego koncernu? Czy może jest tak, że te nagrody Emmy, statuetka statuetce nierówna i nie przekłada się to na faktyczne funkcjonowanie tej platformy w odbiorze widzów?
Oczywiście. Od początku tego wielkiego boomu na serwisy streamingowe i seriale na nich, to te największe tytuły prześcigają się w liczbie nominacji i to jest pewien wyznacznik tego, kto zaserwował nam w tym roku najlepszą rozrywkę. I jak zwykle na samej górze jest HBO i jest Netflix. Natomiast ten rok jest wyjątkowy, bo okej, The Pitt i Hacks to są rzeczy, które rzeczywiście wyprodukowało HBO, natomiast zwycięzcą, takim cichym zwycięzcą tegorocznym jest Apple TV+, dlatego że platforma zdobyła w tym roku rekordową liczbę nominacji, a te dwa nowe seriale z tego roku, które wypuściła, to jest Pluribus, w Polsce znany serial jako Jedyna. Widziałeś?
Widziałem.
Bardzo dobry.
Możemy podyskutować.
A drugim serialem jest Widow's Bay. One zostały uznane za jedne z największych odkryć sezonu. Dlatego widać, że te dwa hegemony, jakimi są Netflix i HBO, są podgryzane już gdzieś z tyłu i przez Amazon Prime, może trochę mniej, ale właśnie przede wszystkim przez Apple, które do tej pory było, tak jest teraz w Polsce. To jest nadal dosyć niszowa platforma, najczęściej mają ją osoby, które po prostu z racji używanego sprzętu mają jakieś zniżki na tę platformę. Natomiast rzeczywiście pojawiają się tam co jakiś czas bardzo dobre, bardzo, nie lubię tego słowa, ale go użyję, jakościowe seriale, które nawet dorównują tym hitom z HBO, które zawsze było właśnie tą platformą, która dowoziła najbardziej ambitne serialowe produkcje.
Ale to podgryzanie ze strony mniejszych, relatywnie mniejszych korporacji serwisów streamingowych oznacza, że konkurencja będzie wyższa, a z drugiej strony spodziewam się też, że seriali będzie jeszcze więcej.
Seriali tak, jest bardzo dużo, natomiast tak jak zauważyłam przez ostatnie lata, jak się nimi zajmuję, to naprawdę robi się coraz mniej oryginalnych pomysłów, robi się bardzo dużo ekranizacji. Kolejne nagrody zdobywają zazwyczaj drugie, trzecie, czwarte, piąte sezony i tak samo jest z nominacjami tych samych seriali. A trudno jest zrobić coś nowego. A i Widow's Bay i Pluribus są takimi serialami. To są seriale oryginalne, które rzeczywiście nie są franczyzami, tylko czymś, co pojawiło się w tym roku i zaskoczyło widzów i widzki.
A ciebie zaskoczyło coś w tych nominacjach do głównych kategorii?
Masa rzeczy. Nie wiem, tak trudno jest z tymi kategoriami, dlatego że tam jest kompletny miszmasz. Oczywiście mamy za najlepszy serial dramatyczny, za najlepszy serial komediowy, za najlepszy serial miniserial, tak? Natomiast to wszystko jest wymieszane i dobrym przykładem tego, że te kategorie niekoniecznie odzwierciedlają prawdziwe rodzaje seriali, jest to, że The Bear jest co roku nominowany w kategorii komediowej.
Tak.
I to jest związane po prostu z tym, moim zdaniem, że to jest cyniczna gra jego twórców właśnie po to, żeby mieć łatwiejszą drogę do nominacji i łatwiejszą drogę do zdobywania nagród, dlatego że ta komediowa działka zawsze była trochę, no po prostu... mniej, łatwiej tam było zdobyć nagrodę, tak? Bo te komedie nie zawsze są dobrej jakości, ale wydaje mi się, że w tym roku akurat mamy świetną komediową serię. Myślę, że rzeczywiście Hacks może wygrać jako ten serial, który po raz ostatni wygra, dlatego że to jest już finałowy sezon komedii. Myślę, że też Jean Smart może wygrać nagrodę dla najlepszej aktorki komediowej i wtedy by jeśli postawiłaby na swojej półce kolejną Emmy, to wyrównałaby rekord 8 aktorskich statuetek, który do tej pory został utworzony. Zapytałeś mnie o to, co mnie zaskoczyło. Aha. Zaskoczyło mnie na przykład to, że kolejny raz zignorowano seriale Taylora Sheridana, czyli jak ktoś jest wielkim fanem Yellowstone, tak jak ja, no to ani Landman, ani The Madison praktycznie nie dostały nominacji. Nobody Wants This, lubię ten serial, Christian Bale, Adam Brody nie dostały żadnych nominacji. Katie Bates zabrakło, a wszyscy myśleli, że ona dostanie nominację. John Hamm nie dostał nominacji, bardzo się zdziwiłam. No i Jeremy Allen White, czyli ta osoba, ten aktor, który odtwarza główną rolę w serialu The Bear, który jest bardzo popularny, który zdobył bardzo dużo statuetek. W zeszłym roku był, chyba miał ze 23 nominacje, też jakąś rekordową liczbę, a tutaj nawet nie ma dla niego nominacji. To są takie zaskoczenia, na które najbardziej też zwracają uwagę komentatorzy i komentatorki. Coś jeszcze, tak sobie myślę... No nie wiem.
Tego jeszcze byłoby dużo, ale ponieważ zbliżamy się do końca, to biorąc pod uwagę to wszystko, co powiedziałaś, zarówno jeśli chodzi o Pan Baganow w kategoriach, jak i o to, że oryginalnych produkcji jest coraz mniej, to warto czekać na ten 14 września, żeby się czegoś dowiedzieć o stanie światowej produkcji amerykańskiej, głównie serialowej?
Proszę państwa, nagrody nigdy nam nie pokazują tego, w jakim stanie są produkcje. One mają tylko utwierdzić nas w przekonaniu, że oglądaliśmy te najpopularniejsze seriale. Po to są te nagrody, żebyśmy właśnie sobie zrobili ewentualnie rewizję, dowiedzieli się może, który serial pominęliśmy z tych najsławniejszych i sobie uzupełnili. No i po to oczywiście, żebyśmy pooglądali te piękne coafury i poekscytowali się jakimiś niezbyt mądrymi przemówieniami gwiazd Hollywood. Ale, jeśli mogę jeszcze jedną rzecz, mamy
oczywiście,
chwilę?
Mamy.
Bo bardzo wiele osób zadaje sobie pytanie, nie wiem, czy państwo przed radiem też sobie je zadają, dlaczego w tym roku ani jednej nominacji nie zdobył serial, który był niezwykle popularny, czyli Heated Rivalry, znany w Polsce pod nieoficjalnym tytułem nadanym przez fanów jako Gay Hokeje. Otóż chodzi o to, że niestety, ale musi być serial koprodukcją amerykańską, żeby trafić na tę listę. Dlatego Heated Rivalry jako serial do kości kanadyjski nie mógł się zakwalifikować, ale jest pociecha, dlatego że Emmy może zdobyć Connor Story od twórca jednej z głównych ról, dlatego że poprowadził jeden z odcinków Saturday Night Live.
Anna Piekutowska, słyszymy się po godzinie 14 w Zapytam Inaczej.
Będzie też o filmie, ale nie takim nominowanym do nagród.
No to już mamy zapowiedź też programu. Wojciech Kowalik w studiu. Witaj,
dzień dobry.
Jeszcze dołączyłeś do nas ty.
Tak, jeszcze jestem ja, bardzo miłe towarzystwo, ale ja szybciutko. Stopy procentowe w naszych portfelach dzisiaj w EKG o 12.40, czyli z jednej strony kredytobiorcy, co ich czeka, z drugiej strony oszczędzający na lokatach, co ich czeka. O tym w EKG.
Po 12.40.
Reklama.
RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
To przy okazji zjesz z nami.
Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
To tylko przy okazji.
W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji. Dzieci Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
O, i to lubię najbardziej.
Zaczęło.